Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Gościem w studio jest doktor habilitowany Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, lekarz, naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmujący się leczeniem tlenem, prezes Europejskiego Towarzystwa Medycyny Hiperbarycznej. Dzień dobry, panie profesorze, witam w studio.
Dzień dobry państwu.
Czy tlen w ogóle może zaszkodzić? Bo to się wydaje takie nieprawdopodobne, zważywszy, że bez niego organizmy to żyć nie mogą. Może być szkodliwy?
Absolutnie tak. Tlen jest niesamowity, ma dwie twarze. Jedna to jest taka, że bez niego żyć nie możemy. Zginiemy w ciągu 2-3 minut, jeżeli tego tlenu nie ma. Z drugiej strony zbyt dużo tlenu może doprowadzić do śmierci. Nie tak szybko, w ciągu minut, ale w ciągu kilkudziesięciu minut duża ilość tlenu może doprowadzić nawet do śmierci.
Pan profesor zajmuje się tlenoterapią hiperbaryczną. Co to takiego jest?
Jest to leczenie tlenem pod dużym ciśnieniem w komorach hiperbarycznych. Tak naprawdę to ciśnienie, które nam jest niezbędne, służy do tego, żeby wytworzyć wysokie ciśnienie parcjalne tlenu. Ten tlen następnie drogą płuc dyfunduje do układu krążenia i z układem krążenia dociera do wszystkich tkanek.
Dyfunduje, to znaczy wnika, tak?
Przenika przez poszczególne bariery, między innymi przez ściany naczyń krwionośnych, następnie przenika do wszystkich komórek, gdzie docelowo musi trafić do najmniejszych elektrowni, tak zwanych mitochondriów. Tam jest używany we wszystkich procesach metabolicznych. I co ciekawe, wysokie ciśnienia cząstkowe tlenu, zdecydowanie większe niż stosujemy tutaj na powierzchni, niż stosujemy w tak zwanej standardowej medycynie, która zajmuje się 99% albo nawet więcej pacjentów, wysokie ciśnienia parcjalne tlenu mają niesamowite efekty, które możemy wykorzystać w medycynie.
No właśnie, ale to wszystko tak się nie dzieje w zwykłym gabinecie lekarskim, o czym pan mówi, te procesy. One zachodzą w takich specjalnych pomieszczeniach, które są nazywane komorami hiperbarycznymi. Proszę powiedzieć, co to takiego taka komora, jak to działa?
Komory hiperbaryczne są zbiornikami ciśnieniowymi. Najczęściej wykonywane są ze stali, ponieważ one muszą wytrzymać dosyć duże ciśnienia. Te, które my stosujemy w normalnej terapii, w standardowej terapii hiperbarycznej, to jest 2,5 do 3 razy większe niż ciśnienie atmosferyczne. Oczywiście zawierają w sobie okna, my nazywamy je iluminatorami, które po pierwsze pozwalają naświetlić, a po drugie pozwalają wyglądać z wnętrza na zewnątrz, zmniejszając uczucie klaustrofobii. Po trzecie są na tyle duże, że do środka wchodzą i pacjenci, i wchodzi personel medyczny.
No właśnie, bo komora hiperbaryczna może trochę tak przypominać przedział kolejowy z fotelami dla pacjentów w środku, prawda, tam się siedzi, nie leży. Są oczywiście mniejsze komory, gdzie się leży, ale mówimy o takiej komorze większej, do której można wejść normalnie. Państwo możecie zobaczyć, jak wygląda wnętrze komory hiperbarycznej na Facebooku Radia Gdańsk. Zapraszam do odwiedzenia naszego profilu. A ja chciałam zapytać jeszcze, czy tlen w komorze różni się czymś od tego, którym oddychamy na co dzień?
Oj tak, wysokie ciśnienia parcjalne tlenu ujawniają właściwości terapeutyczne tlenu i tlen przestaje się zachowywać jako zwykła cząsteczka, która tylko i wyłącznie odpowiada za utrzymanie procesów życiowych, ale zaczyna wywierać inne działania i to są działania terapeutyczne. W rzeczywistości tlen hiperbaryczny spełnia wszystkie kryteria definicji leku. Ma swoje działania korzystne, ale niestety może mieć także działania niepożądane, jak każdy lek.
Czekamy na państwa SMS-y do naszego gościa z pytaniami dotyczącymi leczenia tlenem. 603-06-06-06. Panie profesorze, czy wyższe ciśnienie wytwarzane w komorze, ono nie stanowi zagrożenia dla człowieka?
Stanowi. W rzeczywistości oddziaływuje na cały ustrój człowieka. I to
jak
dotyczy...
to się dzieje, że to jest bezpieczne?
My możemy to bezpiecznie przeprowadzić. Po pierwsze mamy do tego odpowiedni sprzęt, czyli komory hiperbaryczne są odpowiednio wyposażone. Po drugie, komory hiperbaryczne są operowane przez wyszkolony personel, tak zwanych operatorów komór hiperbarycznych, którzy wiedzą, są to osoby, które wiedzą, jak należy podnosić to ciśnienie. Zmiany ciśnienia oddziaływują na wszystkie nasze przestrzenie gazowe, w tym między innymi na ucho środkowe. Tak jak w samolocie, tak jak przy nurkowaniu, tak jak przy czasami zmianie ciśnienia przy jeździe szybkim samochodem, odczuwamy zmiany ciśnienia i one są zdecydowanie odczuwane także w komorze hiperbarycznej.
Ja się zastanawiam, czy w ogóle można zwiększyć zawartość tlenu w organizmie, czy, bo jego nośnikiem tlenu jest hemoglobina, której wysycone jesteśmy, w 97% jest wysycone tlenem i podczas oddychania powietrzem atmosferycznym wiosennym to się dzieje, że to się wysyca? I czy możliwe jest jeszcze zwiększenie, czy my mamy jakieś magazyny, gdzie możemy ten tlen, który dodatkowo dostarczymy do organizmu, zmagazynować na później? Jest to możliwe w ogóle?
Tak naprawdę nie mamy magazynów tlenu. Dlatego hemoglobina jest wysycona prawie w 100%, tak jak pani słusznie zauważyła, to jest 97%, czasem 98%, czyli prawie w całości. Dodatkowo nie mamy w sobie magazynów gazu, które by nam pozwoliły wstrzymać oddech na zbyt długo. My wiemy, że każdy przeciętny człowiek wstrzyma ten oddech najwyżej na minutę. Jeżeli ktoś trenuje nurkowanie do 3 minut, rekordziści potrafią to zrobić tam do kilkunastu nawet minut, ale to są pojedyncze osoby na świecie. Większość osób nie potrafi przeżyć bez tlenu i my magazynów tlenu nie mamy. Stąd komora hiperbaryczna nigdy nie jest traktowana jako przygotowanie czy też natlenienie na dłuższy czas. Jest raczej traktowana jak lek, który stymuluje pewne procesy w organizmie na poziomie komórkowym, wywołując określony efekt. Efekt ten może być nasilony przez powtarzane ekspozycje, ale nigdy nie wprowadzamy człowieka na długi okres czasu do komory hiperbarycznej, bo to nie ma większego sensu.
No właśnie, bo to zwiększenie zawartości tlenu w organizmie też może być szkodliwe. Mówił pan profesor wcześniej o tym, prawda, że jak się za długo przebywa w komorze, nie wiem, są jakieś takie sesje, które określony czas mogą tylko trwać, to może to być szkodliwe. A czy można dostarczyć tlen hiperbaryczny do każdej komórki ciała? Nawet w tych takich uszkodzonych, powiedzmy na przykład udarem?
W praktyce staramy się właśnie to zrobić. Im większe ciśnienie parcjalne, tym dalej ten tlen dotrze, tym zasięg dyfuzyjny, czyli przenikania tlenu do komórek, będzie większy. Staramy się to zrobić, ale nie w każdej sytuacji się udaje to zrobić i prawdą jest, że tlen nigdy nie dotrze do tkanek, które już są martwiczo zmienione. Czyli jeżeli wystąpiła martwica, czyli śmierć komórek, to ilekolwiek tlenu byśmy zastosowali, nie przywrócimy tych komórek do życia. Stąd my ratujemy komórki, które są niedotlenione albo wywołujemy określone procesy metaboliczne w żyjących komórkach, natomiast martwica musi być usunięta albo farmakologicznie, albo chirurgicznie.
Profesor Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, lekarz naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za chwilę rozmowa, w której wyjaśnimy mity dotyczące stosowania tlenu w medycynie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W studiu gość profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista medycyny hiperbarycznej, czyli leczenia tlenem. Czy tlen jest rzeczywiście środkiem na wszystko? Jakie są najczęstsze takie przekłamania dotyczące zastosowania tlenu w różnych terapiach?
To, że tlen jest niezbędny do życia, jest oczywiste dla wszystkich. Jeżeli ktoś wątpi, łatwo go przekonać, wkładając mu głowę pod wodę. Po minucie albo po dwóch maksymalnie zmienia zdanie i twierdzi, że faktycznie tlen jest niezbędny. Ale oznacza to, że łatwo człowieka przekonać fałszywie, że nadmiar tlenu będzie działał cuda i że będzie działał absolutnie na wszystko. Wydaje nam się, że ten tlen podany w dużych ilościach poprawi nam i samopoczucie, i nasze życie, co jest nieprawdą. Tlen musi być, tak jak wszystko w życiu, w określonych wartościach. Nie za mało, nie za dużo.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że poddanie się terapii tlenem hiperbarycznym może na przykład opóźnić proces starzenia komórek, bo są firmy, które wręcz proponują taką terapię swoim klientom, pacjentom, że poddajcie się takiej tlenoterapii, to dłużej będziecie, nie wiem, młodo wyglądać.
To jest jeden z tych mitów właśnie, który krąży na temat tlenu, natomiast prawdą jest, że wystarczy przyjrzeć się, jak świeczka się spala. Jak świeczka się spala w normalnej atmosferze, to jest to normalny przebieg. Jeżeli wprowadzimy do atmosfery ociupinkę więcej tlenu, świeczka będzie spalała się zdecydowanie szybciej. Oznacza to, że wprawdzie pali się jasnym płomieniem, ale zdecydowanie krócej. I to samo dotyczy tlenu.
To taka metafora dotycząca na przykład cery, tak? Że możemy mieć piękną cerę, ale przez krótki moment.
Bardzo bym chciał, że pracując tyle lat przy tlenie hiperbarycznym, że to się będzie także mnie dotyczyło i naszego personelu. Tym niemniej jednak musimy przyznać, że nadmiar tlenu może przyspieszyć nawet procesy starzenia, a na pewno może wywołać negatywne efekty, które nigdy nie przyniosą nic dobrego. Dlatego nie stosujemy tego w nadmiarze.
Czyli te przyspieszyć procesy starzenia, to mnie zainteresowało. Też czytałam gdzieś tam, że wolne rodniki, to o to chodzi, tak? O wolne
Bez dwóch
rodniki.
Zdań, tak. Wolne rodniki właśnie, które się kumulują i które są typowym przejawem już okresu starzenia, są nasilane przez tlen hiperbaryczny. I stąd stymulując te wolne rodniki, niestety niestety prowadzimy do negatywnego efektu przyspieszonego starzenia.
Oczywiście dzieje się tylko tak, jeśli to jest, odbywa się bez kontroli i bez jakiegoś umiaru, tak? Czyli samoleczenie hiperbaryczne nie spowoduje, że się nagle zestarzejemy.
Oczywiście, że te procesy nigdy nie są aż tak gwałtowne, ale tak jak wszystko w życiu, powinno być pod kontrolą, powinno być z pewną dozą umiaru.
Chciałabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy leczeniu, które pomaga regenerować zniszczone tkanki. Mówił pan profesor, że też taka możliwość jest. Rzeczywiście można zregenerować wszystko. Na przykład, nie wiem, mamy blizny na twarzy, albo mamy przykurczone jakieś mięśnie. Czy to tlen jest w stanie pomóc? Taka terapia w komorze hiperbarycznej.
Już nie na tym etapie, o którym pani powiedziała. Możemy zadziałać wcześniej. Jeżeli są rany, jeżeli są uszkodzenia tkanek, które są w procesie regeneracyjnym, który się zaczął, my możemy ten proces stymulować albo możemy go utrzymać na wysokich obrotach, na wysokim poziomie u tych pacjentów, gdzie te procesy są zaburzone. Klasycznym przykładem jest tutaj cukrzyca. Cukrzyca z uszkodzeniem mikrokrążenia powoduje, że wszelkie rany nie chcą się goić tak jak u innych ludzi. One goją się wolniej, dłużej, z częstszymi infekcjami. I w takiej sytuacji podaż dużej ilości tlenu, czyli okresowa ekspozycja w komorze hiperbarycznej, powoduje rzeczywistą stymulację i regenerację tkanek. Natomiast jeżeli już dojdzie do procesu wytworzenia jakiejś nieprawidłowej blizny, czy już procesu zwłóknienia, tak jak czasami występuje, to już jest za późno. Oznacza to, że tlenoterapia hiperbaryczna ma swój czas i miejsce, kiedy możemy zastosować w leczeniu.
Czekamy na Państwa SMS-y z pytaniami do profesora Jacka Kota dotyczącymi leczenia tlenem 603-06-0606 i mamy już tu pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy. Witam, co pan profesor sądzi o piciu wody utlenionej w niewielkich ilościach? Pyta pan Wojtek.
Taka terapia była proponowana i kiedyś była stosowana, szczególnie przy bakteriach beztlenowych, które mogą się rozwijać w żołądku. I prawdą jest, że alternatywą do tej metody była kiedyś nawet insuflacja, czyli podaż czystego tlenu do żołądka.
I takie
Wpompowywanie takiego tlenu do żołądka po to, żeby zabić te bakterie. I ta terapia miała sens kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie było dobrych antybiotyków. Dzisiaj, w dobie, kiedy my potrafimy zidentyfikować te bakterie i przeprowadzić porządną terapię antybiotykami, stosowanie takich metod nie ma większego sensu i dlatego nie powinna być wykorzystywana, a na pewno nie wolno jej robić samemu, ponieważ woda utleniona działa bardzo silnie drażniąco na śluzówkę przewodu pokarmowego, mogąc doprowadzić do uszkodzeń. W związku z tym odradzałbym stosowanie tej metody.
Pani Iwona pyta, czy martwicę jałową głowy kości udowej też można leczyć metodą tlenoterapii? I jakie są rokowania?
Tak, jest to bardzo dobra metoda, tylko tyle, że musi być zastosowana wcześnie. Bo jeżeli dojdzie już do cech uszkodzenia kości i fizycznej zaburzenia struktury, to niestety tlen hiperbaryczny nie ma aż tak dużej mocy, żeby odbudować kość. Natomiast jeżeli uchwycimy ten proces wcześnie i uwidocznimy, że są zaburzenia struktury kostnej i zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, to możemy odwrócić albo spowolnić ten proces przy pomocy tlenu hiperbarycznego. W związku z tym przy pierwszych dolegliwościach zalecałbym pilną kontrolę u lekarza specjalisty, głównie ortopedii, i powinno co najmniej rozważyć się leczenie w komorze hiperbarycznej.
Pan Marek pyta, czy osoby z nadciśnieniem też mogą być leczone przy pomocy komory hiperbarycznej?
Tak, samo nadciśnienie nie stanowi przeciwwskazania do wchodzenia do komory hiperbarycznej. Oczywiście wolimy zawsze, żeby nadciśnienie było uregulowane. To znaczy, żeby specjalista kardiologii ustawił pacjenta na odpowiednich lekach, żeby to ciśnienie było unormowane i adekwatne do sytuacji. Natomiast pamiętajmy, że w trakcie każdej sesji hiperbarycznej w komorze hiperbarycznej jest personel medyczny, który zabezpiecza tego pacjenta. W związku z tym nawet jeżeli chwilowo wystąpi jakiś problem, od tego jest personel medyczny, żeby zadziałał.
To wracamy w takim razie, panie profesorze, do naszej rozmowy. Później jeszcze będę dalej czytać panu pytania od słuchaczy. Ale chciałam zapytać, czy rzeczywiście tlen działa zbawiennie na stany zapalne też w organizmie? Leczy na przykład infekcje bakteryjne, boreliozę? Bo takie informacje, również te komercyjne firmy, które zajmują się taką rehabilitacją, podają, że można wręcz nawet wyleczyć autyzm albo w jakiś sposób uspokoić te skutki autyzmu. Czy to jest prawda?
tu jest pomieszane wszystko. To znaczy w obrębie tych wskazań, które można znaleźć i w internecie, i w reklamach poszczególnych ośrodków, bardzo często pomieszana jest prawda medyczna oparta o fizjologię i o dowody kliniczne razem z mitami, które mają za zadanie ściągnąć chętnych do płacenia za tego typu terapię. Porządkując to wszystko, możemy powiedzieć tak, że wszystkie infekcje beztlenowe, czyli przez bakterie, które nie tolerują tlenu, mogą być i powinny być leczone w komorze hiperbarycznej.
Podajmy przykłady, jakie to są na przykład.
To są na przykład zgorzele gazowe, czyli wszystkie tak zwane laseczki, które są laseczkami beztlenowymi, na przykład Clostridium perfringens, które wytwarza jedną z najgorszych chorób tego typu, czyli zgorzel gazową, która potrafi zabić człowieka w ciągu nawet 48 godzin, musi być leczona w komorze hiperbarycznej, przy czym to nie tylko tlen działa, ponieważ my dokładamy tlen hiperbaryczny do wcześniejszego postępowania chirurgicznego, czyli usunięcia tkanek, które już są martwicze, antybiotykoterapii, ewentualnie intensywnej terapii. I taka zjednoczone postępowanie, skojarzone postępowanie różnych metod daje najlepsze efekty. Prawdą też jest, że bardzo dobry efekt tlen hiperbaryczny wywiera na bakterie tlenowe, ale nie bezpośrednio. Tlen hiperbaryczny stymuluje własne komórki odpornościowe organizmu człowieka, neutrofile, które potrafią zabić bakterie, nawet tlenowe, właśnie przy pomocy wolnych rodników tlenowych. I jeżeli my dołożymy tych wolnych rodników tlenowych wewnątrzkomórkowo, przyspieszamy proces eliminacji infekcji tlenowych. Natomiast pozostałe procesy zapalne, tak jak pani użyła na przykład borelioza, one opierają się i długotrwałość tej choroby opiera się na innych mechanizmach niż tylko proces bakteryjny. W związku z tym rola tlenu hiperbarycznego nie jest już tak jednoznaczna. I w chwili obecnej musimy powiedzieć, że brak jest jeszcze dowodów klinicznych na to, żeby był sens stosowania tlenu hiperbarycznego w boreliozie. W związku z tym nie jest to uznane wskazanie do leczenia. A z tej całej listy, które pani użyła, przewlekłe procesy zapalne albo procesy inne uszkadzające na przykład ośrodkowy układ nerwowy, w tym na przykład procesy degeneracyjne w tkance nerwowej, w ogóle nie są wskazaniem do leczenia w komorze hiperbarycznej, bo przeprowadzono masę takich badań, nie wykazując korzystnego efektu terapeutycznego.
Czyli osoba starsza, na przykład cierpiąca na demencję, pobyt w komorze hiperbarycznej nie pomoże jej odzyskać pamięci na przykład.
Absolutnie nie i dlatego nie wprowadzamy. I to samo dotyczy autyzmu. Przy całym dramacie tej choroby, która potrafi być długotrwała i wieloletnia, niestety w internecie można znaleźć całą masę ośrodków, które oferują leczenie hiperbaryczne, biorąc za to potężne pieniądze u dzieci autystycznych. Co ciekawe, obserwując pewną poprawę, ale to jest bardzo silny efekt placebo, bo w takich ośrodkach hiperbarycznych, jeżeli dziecko zostanie skierowane, to ma wyznaczoną jedną osobę personelu medycznego, które zaczyna po pewnym czasie traktować jako ciocię albo wujka, która bawi się tylko z nim, przeprowadzając formę rehabilitacji. I udokumentowano, że takie poprawy są obserwowane, ale nie mają związku z tlenem hiperbarycznym.
Czy ktoś w ogóle kontroluje działalność takich firm i sprawność na przykład ich sprzętu?
Jeżeli
bo
chodzi...
to są małe, powiedzmy, że to są małe komory hiperbaryczne, takie jednoosobowe czasami, prawda, mniejsze niż te, na której pracują lekarze, na przykład w centrum w Gdyni. I jak wygląda właśnie tutaj pilnowanie tego, żeby to wszystko działało prawidłowo?
Są jeżeli kontrole? Chodzi o duże komory hiperbaryczne, wielomiejscowe, gdzie personel medyczny wchodzi, to takich ośrodków w kraju jest około 10. Wszystkie mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na przeprowadzenie terapii. I w obrębie tego kontraktu deklarują odpowiedni poziom wyszkolenia personelu, odpowiedni poziom bezpieczeństwa sprzętu medycznego i gwarantują, że będą prowadziły leczenie hiperbaryczne tylko w tych sytuacjach, w których są dowody kliniczne. I takie leczenie jest w pełni refundowane, kontrolowane i bezpieczne.
A wszyscy inni?
A wszyscy inni, niestety nie ma żadnych przepisów, które by to albo zabraniały, albo by to regulowały. Stąd możemy powiedzieć, że na pewno wśród tych grup prywatnych ośrodków są na pewno firmy, które robią to na dobrym poziomie bezpieczeństwa, ale możemy przypuszczać, że są też firmy, które niestety nie stosują wszystkich niezbędnych mechanizmów bezpieczeństwa, prowadząc do oszczędności. Problemem jest to, że nie ma żadnego mechanizmu kontrolnego w takich przypadkach.
To dotyczy też wszystkich firm, które ogłaszają się jako tak zwane bary tlenowe, gdzie płaci się za oddychanie rzekomo czystym tlenem i tak dalej. To jest chyba też jakieś naciąganie zmęczenie trochę, prawda? Czy to może pomóc, czy to jest tylko przyjemność, że się można lepiej trochę poczuć?
Przyznam, że nigdy nie byłem na takim seansie w barze tlenowym, ale wyobrażam sobie, że musi pomóc, musi zadziałać, bo w końcu na określony przeciąg czasu wyłączamy swój telefon komórkowy, odłączamy się od problemów życiowych, możemy poświęcić ten czas sobie, możemy odpocząć, możemy się zrelaksować. Jedno, co mogę powiedzieć, że nie ma to żadnego związku z tlenem, który tam jest podawany. Czyli czy tam jest tlen, czy jego nie ma, nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. W związku z tym nie możemy traktować tego jako terapii i adekwatnie.
Ale też nam
na
nie
patrzeć.
Zaszkodzi, jak
na
pójdziemy pewno, sobie pooddychać takim tlenem.
Jeżeli nie mamy w sobie żadnej choroby, to nam nie zaszkodzi. Ale już są choroby takie, gdzie zbyt duża ilość tlenu może prowadzić do pogorszenia poprzez zwiększenie ilości wolnych rodników tlenowych. I należy takim osobom należy powiedzieć, że na pewno nie powinny stosować albo ograniczyć bar tlenowy do wersji barowej bez podaży tlenu.
Profesor Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, lekarz i naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za chwilę rozmowa o sposobach leczenia tlenem hiperbarycznym i możliwościach jego bezpiecznego zastosowania.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, gościem jest profesor Jacek Kot, specjalista medycyny hiperbarycznej, czyli leczenia tlenem, lekarz, naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, tlen to jest lek?
W odpowiedniej dawce tak. W małej dawce, jak stosujemy tlen tylko, żeby wyrównać niedobory w przypadku niedotlenienia, to nie ma takiego charakteru leku. Natomiast podawany pod wysokim ciśnieniem zdecydowanie spełnia wszystkie kryteria leku.
Czyli chce pan powiedzieć, że trzeba go dawkować tak samo jak na przykład antybiotyk i tak samo podobnie trzeba go traktować w terapiach?
Najpierw trzeba zacząć na to, że musi być przepisany przez lekarza, ponieważ jest to lek. W związku z tym tylko w określonych sytuacjach u określonych osób. To po pierwsze. Po drugie, trzeba wyznaczyć dawkę. Dawka to jest i ciśnienie w komorze hiperbarycznej, przy którym pacjent oddycha czystym tlenem, czas ekspozycji i po drugie częstość powtarzania tej ekspozycji, czyli na przykład czy raz dziennie, czy co 8 godzin, tak jak w ciężkich infekcjach stosujemy, czy co 24 godziny, jak również łączną dawkę. Czy stosujemy go przez 2 dni, czy też stosujemy go na przykład do stymulacji długotrwałych procesów metabolicznych i takie powtarzanie może nawet trwać kilka tygodni.
To porozmawiamy w takim razie o takich terapiach, które dotyczą ratowania życia, gdzie używany jest właśnie tlen. Co to za terapia? W jakich przypadkach ratuje się życie tlenem?
W naszym przypadku najczęstszą przyczyną, dla której pacjenci są przywożeni do ośrodka hiperbarycznego, to są ciężkie zatrucia tlenkiem węgla.
Czyli tak zwanym czadem
powszechnie. Dokładnie tak.
Nazywamy.
Jest to cichy zabójca, ponieważ on cichutko wnika z otoczenia, w przypadku kiedy jest w środowisku, wnika do krwi, łącząc się z hemoglobiną, uniemożliwiając przenoszenie tlenu z hemoglobiną.
Czyli zastępuje miejsce tlenu w hemoglobinie. I czym to grozi tak naprawdę pacjentowi?
Pierwszym charakterystycznym objawem jest ciche niedotlenienie, szybkie, które prowadzi do utraty przytomności.
Człowiek jest w stanie sobie uświadomić, że jest poddany działaniu tlenku węgla?
Zwykle nie. Stąd nazwa potoczna cichy zabójca. Zwykle następuje metodą wyłączenia światła, następuje szybka utrata przytomności.
Bo my czasami słyszymy właśnie, że straż pożarna odkryła kogoś w łazience, w wannie, w czasie kąpieli, gdzie on się zatruł. To znaczy, skąd było to źródło tego tlenku węgla?
Najczęstszą przyczyną są gazowe podgrzewacze wody, w których występuje płomień.
Piecyki.
Takie piecyki gazowe. I jeżeli jest tylko dobra wentylacja mieszkania i dobre odprowadzenie spalin, to nie ma możliwości wystąpienia tlenku węgla. Ale jeżeli nastąpią zaburzenia wentylacyjne, czyli niepełne odprowadzanie spalin, albo mieszkanie jest zbyt szczelne, zaczyna powstawać tlenek węgla. I ten tlenek węgla może doprowadzić do szybkiej utraty przytomności i niestety może powodować też wtórne negatywne efekty, jak na przykład przy upadku w łazience można sobie rozbić głowę z racji tego, że wszystko jest twarde, wszystko jest niebezpieczne, a jeżeli nastąpi wannie, może dojść element utonięcia. Dlatego tak ważne jest posiadanie czujników tlenku węgla, które nie są zbyt drogie, a które mogą sygnalizować pewne problemy, które występują z wentylacją albo z tymi urządzeniami.
Napisała do nas pani Agnieszka, która pisze tak. Miałam sesje lecznicze w komorze hiperbarycznej. Po nich zaobserwowałam, że moje ciało jest bardziej wrażliwe na różne urazy. Łatwiej pojawiają się siniaki, pęknięcia naczynek. Czy jest to możliwe i czy ten proces minie? pyta słuchaczka.
Nie jest to objaw związany z leczeniem tlenem hiperbarycznym i takie coś nie występuje. Ja bym nie wiązał tego z samym procesem terapeutycznym. Pytanie, czy nie jest to działanie uboczne leków, które są stosowane dodatkowo, albo czy nie jest to pochodna choroby, czyli tej podstawowej przyczyny, z której pani była leczona w komorze hiperbarycznej.
Pytają też tutaj inni słuchacze właśnie o na przykład pajączki na nogach, które szpecą i czy można to właśnie leczyć tlenem?
Nie, absolutnie nie. Takie działania kosmetyczne nie są wywoływane przez tlen nie są leczone przez tlen hiperbaryczny i w żaden sposób nie należy rozważać.
Czyli nawet poddawanie się jakimś zabiegom tlenowym w gabinetach kosmetycznych również nie pomoże na takie pajączki?
Nie. Absolutnie nie.
Mhm. Kolejne pytanie. Sporo słuchaczy pytają o leczenie nowotworów. Właściwie po leczeniu nowotworów, po radioterapii, skutki uboczne radioterapii. Czy jest możliwa regeneracja właśnie w komorach hiperbarycznych, na przykład tkanek naświetlanych?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie i mamy coraz większą ilość takich pacjentów, co niewątpliwie jest związane nie tyle z tak dużą częstością powikłań, tylko raczej z dużą ilością pacjentów, którzy są skutecznie leczeni przy pomocy promieniowania i mają wyleczone choroby nowotworowe. I prawdą jest, że u części z tych ludzi po wielu latach może wystąpić późny odczyn popromienny z uszkodzeniem tkanek.
Na czym to polega?
Polega na uszkodzeniu zdolności regeneracyjnych i włóknieniu tych tkanek w danym miejscu, gdzie nie ma naczyń krwionośnych i te tkanki są niedotlenione.
Na przykład taka osoba się skaleczy i rana nie chce się zagoić, tak?
To jest po pierwsze, ale po drugie te rany mogą same się otwierać, nawet bez elementu skaleczenia, tylko w miejscu napromieniania może wystąpić zjawisko uszkodzenia skóry i wystąpienia takich ran. I w takich sytuacjach tlen hiperbaryczny bardzo pomaga w regeneracji tkanek. Jedyny problem, jaki jest, to jest to, że stymulacja tych tkanek musi być długofalowa, długotrwała. Celem tlenu jest nie tylko odbudowanie tych tkanek, ale też zmiana genetyczna, miejscowa, która spowoduje, że nastąpi odtworzenie struktury naczyń krwionośnych. Ten proces musi trwać.
Czyli to znaczy
kilka tygodni, nawet do 12 tygodni. Dajemy 60 sesji przez 3 miesiące, co i tak jest krótkim czasem, biorąc pod uwagę, że część z tych ran nie chce się goić latami.
Czyli chce pan profesor powiedzieć, że osoba, która poddaje się takim zabiegom regeneracji skóry, tak, ran właśnie trudno gojących się, to nie tylko dotyczy osób po leczeniu nowotworowym, ale także na przykład leczeniu stopy cukrzycowej i innych ran, tak, musi być u państwa w komorze hiperbarycznej kilkadziesiąt razy codziennie, tak? Przez kilka miesięcy.
W przypadku uszkodzeń popromiennych, wracając jeszcze o tym, co żeśmy rozmawiali, to jest nie tylko skóra. Pamiętajmy, że jeżeli napromieniamy na przykład drogi rodne u kobiet, to w tym momencie promieniowanie przechodzi przez narządy miednicy mniejszej i mogą być uszkodzenia ze strony pęcherza moczowego albo jelita grubego, które mogą być bardzo, bardzo
uciążliwe
dla pacjentów przez wiele, wiele lat. I stąd leczenie tlenem hiperbarycznym narządów wewnętrznych ma absolutnie bardzo dużą skuteczność i to jest podstawowe wskazanie. Prawdą jest, że na 60 sesji codziennie na półtorej godziny taki pacjent musi się u nas pojawić. My staramy się dopasować czas takich ekspozycji hiperbarycznych do tego, żeby w niektórych sytuacjach pacjent mógł kontynuować pracę, ponieważ nie zawsze jest wskazanie do tego, żeby tą pracę na przykład zakończyć. W związku z tym staramy się dopasować. Natomiast problem trudno gojących się ran w zespołach stopy cukrzycowej to jest osobny problem, który z racji tego, że cukrzyca jest chorobą już cywilizacyjną, jest coraz częstszy. I takich pacjentów mamy bardzo dużo.
I też można leczyć tlenoterapią hiperbaryczną stopę cukrzycową, tak?
Tak.
To taki pacjent, który ma taki problem, powinien jakie ruchy wykonać? Kto powinien go skierować? To od lekarza pierwszego kontaktu, czy od lekarza, który leczy cukrzycę, specjalisty powinien być skierowany?
Pierwsze, co musimy pamiętać, to to, że ten pacjent musi być leczony tak jak każdy inny pacjent poprawnie ogólnoustrojowo, czyli internistycznie i diabetologicznie. Powinien mieć ustabilizowaną cukrzycę. Po drugie, powinien być zabezpieczony chirurgicznie, czyli rany odpowiednio oczyszczone, naczynia krwionośne odpowiednio sprawdzone, czy są drożne, czy ewentualnie nie należy zabiegu naczyniowego wykonać wcześniej. Ewentualnie musi mieć badanie bakteriologiczne, żeby zobaczyć, jakie i czy w ogóle są bakterie w tej ranie. I i jeżeli są, to powinien mieć rozważoną, włączoną antybiotykoterapię. Jeżeli takie standardowe postępowanie nie pomaga, rozważamy dołączenie tlenu hiperbarycznego. Na podstawie skierowania od dowolnego lekarza, czy to pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalisty, my w ośrodku hiperbarycznym kwalifikujemy takiego pacjenta, sprawdzając, czy nie ma przeciwwskazań do leczenia. I jeżeli my go zakwalifikujemy, to pacjent w przypadku trudno gojących się ran w zespole stopy cukrzycowej uczestniczy w 30 sesjach, czyli przez około 6 tygodni przyjeżdża do nas na leczenie.
Mamy też pytania kolejne od słuchaczy. Czy na przykład można leczyć tlenem migreny? Pyta pani Ewa.
Były badania prowadzone w niektórych krajach bez jednoznacznych efektów. Słowo migrena jest tak szerokim zagadnieniem, jest tyle przyczyn patofizjologicznych, że nie możemy generalizować. W chwili obecnej nie ma żadnych dowodów, żeby w migrenie tlenoterapia hiperbaryczna pomogła. Nigdzie na świecie leczenie migren nie jest refundowane, jeżeli chodzi o tlenoterapię hiperbaryczną. Natomiast czy w przyszłości w niektórych postaciach migren będzie możliwość zastosowania tlenu hiperbarycznego? Nie możemy tego dzisiaj jednoznacznie wykluczyć. Są potrzebne badania, ale dzisiaj nie stosujemy tego typu leczenia. Są lepsze środki farmakologiczne, działające zdecydowanie dłużej i pewniej.
I kolejne pytanie, czy tlen hiperbaryczny ma korzystny wpływ na leczenie złamanego kręgosłupa?
Akurat do kręgosłupa tutaj bym nie ograniczał tego stosowania, natomiast prawdą jest, że tlen hiperbaryczny stymuluje też komórki kostne do regeneracji, ale ten efekt jest tak słaby, że nie stosujemy tego w niepowikłanych złamaniach. Czyli jak ktoś ma po prostu złamanie z jakiegokolwiek powodu, gdziekolwiek, nie dołączamy tlenoterapii hiperbarycznej, ale jeżeli już to jest w miejscu napromienianym, albo jest to powikłane infekcją, albo niegojące się złamanie, czy też złamanie, które nie chce się zrosnąć, należy rozważyć dołączenie tlenoterapii hiperbarycznej. Rozmawiamy wtedy zwykle z ortopedami i ustalamy, czy tlen hiperbaryczny może wspomóc postępowanie ortopedyczne.
Panie profesorze, mówił pan, że taka terapia, żeby była skuteczna, musi trochę potrwać i pacjent musi być gotowy na to, żeby kilkadziesiąt razy przyjechać do komory, odbyć taką sesję, która trwa półtorej godziny. Ale czy te efekty, to zdrowienie postępuje szybko? Czy to widać z dnia na dzień, czy to jest dopiero efekt po jakimś tam dłuższym czasie od zakończenia terapii?
To jest ciekawe zagadnienie i w medycynie my obserwujemy, dlatego medycyna jest tak fascynująca, że każdy człowiek reaguje inaczej. I prawdą jest, że są pacjenci, u których ten proces stymulacji gojenia tlenem hiperbarycznym jest tak duży, że my obserwujemy w ciągu kilkunastu dni ewidentny proces zamykania się rany. Ale też są pacjenci, u których te procesy wymagają więcej czasu. I prawdą też jest, że nawet czasami obserwujemy takie zdarzenie, że proces jest uruchomiony pod wpływem tlenu hiperbarycznego, ale nawet jak my skończymy określoną serię, na przykład 30 sesji hiperbarycznych, proces gojenia dalej trwa, bo raz uruchomione procesy regeneracyjne będą się kontynuowały, będą kontynuowane także po zakończeniu terapii i ci pacjenci goją się nawet do miesiąca po zakończeniu cyklu leczenia tlenem hiperbarycznym.
Trzeba powtarzać te sesje co jakiś czas? Czy taka tlenoterapia raz w życiu w związku z jakimś problemem po prostu jest skuteczna już do końca?
W znakomitej większości pacjentów jednorazowe takie leczenie, taka seria, która potrwa tam kilka tygodni, powinna wystarczyć. Jeżeli ona nie pomaga, musimy zweryfikować nasze podejście, czy czasami nie ma tam problemu, że tlen może nie dociera nawet z komory hiperbarycznej, tlen może nie dotrzeć do ran, dlatego że przypominam, że tlen jest roznoszony drogą płuc i naczyń krwionośnych. Jeżeli ktoś ma zwężenia naczyń krwionośnych, na przykład w przebiegu miażdżycy albo przy angiopatiach, które są typowe dla stóp cukrzycowych, to w tym momencie najpierw jest konieczna rewaskularyzacja, czyli zabieg chirurgiczny udrożnienia naczyń krwionośnych. I wtedy po takim udrożnieniu możemy powtórzyć cykl hiperbaryczny po to, żeby upewnić się, że ten proces jest faktycznie przeprowadzony z dużą dostawą tlenu.
Czy mogą wystąpić powikłania terapii tlenowej?
Tak. Tlen jest lekiem. Tlen hiperbaryczny jest lekiem jak każdy inny, co oznacza, że ma pewne swoje działania toksyczne. I działania toksyczne są krótkotrwałe, szybkie, to jest toksyczne działanie na mózg, może wystąpić w czasie sesji hiperbarycznej w komorze. Niestety część pacjentów reaguje toksycznie, na chwilę tracąc przytomność i mając drgawki, bo ich ośrodkowy układ nerwowy jest tak silnie pobudzony tlenem, że wyładowania elektryczne, podobnie jak w padaczce, wywołują krótkotrwały napad padaczki.
Taka osoba nie może mieć...
Może mieć, dlatego że w każdej sesji, po pierwsze zdarza się to rzadko, raz na kilka tysięcy przypadków, czyli jest to rzadkie, bardzo rzadkie. Po drugie, po to jest personel medyczny w komorze hiperbarycznej i jest to personel anestezjologiczny, który jest przeszkolony, co należy zrobić. I tak jak my obserwujemy z racji dużej ilości pacjentów, sporadycznie, ale obserwujemy takie zdarzenia, nigdy nie ma odległych następstw, bo personel medyczny wie, co należy zrobić. I po takim epizodzie nie ma przeciwwskazań do dalszego leczenia. To się może zdarzyć zawsze. Pamiętajmy, że nawet jednorazowa podaż antybiotyku może być związana z pewnymi działaniami.
Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o ozon, bo to też odmiana tlenu, ale ma głównie zastosowanie bakteriobójcze. My na co dzień spotykamy się na przykład na basenach, których woda jest ozonowana, ale w handlu są też różne maty do kąpieli, które mają wywoływać jakiś właśnie taki dodatni, pozytywny efekt terapeutyczny. To jest prawda, że one mają dobry wpływ na organizm?
Na organizm sam nie. Ozon jest faktycznie inną formą tlenu. Jest ekstremalnie toksyczną substancją, szczególnie na bakterie. Stąd jest stosowany jako działanie bakteriobójcze, to co pani powiedziała na przykład w basenach. Stosowanie mat na przykład podczas kąpieli w domu nie ma większego sensu i nie ma znaczenia, no chyba, że w tej wodzie cała rodzina chce się wykąpać jedna po drugiej bez zmiany wody. Ja bym zalecał raczej, żeby stosować czystą wodę, a nie to, żeby tą wodę ozonować. Stosujemy to tylko w zamkniętych nieckach, na przykład w basenowych. Natomiast indeks terapeutyczny dla ozonu, czyli relacja pomiędzy korzystnym działaniem a toksycznym działaniem jest bardzo wąska, czyli ozonem możemy bardzo zaszkodzić. I dlatego też dzisiaj ozon nie jest traktowany jako lek, który miałby określone wskazania. Raczej stosujemy go eksperymentalnie. W naszym ośrodku kiedyś żeśmy stosowali, teraz już nie widzimy takiej skuteczności, żeby poświęcać na to zbyt dużo czasu. I dlatego są znacznie lepsze leki niż ozon.
To powiedzmy, panie profesorze, jakby ktoś chciał do państwa się udać na leczenie, to co powinien zrobić? Od kogo powinien mieć skierowanie? I czy są długie kolejki na taką terapię?
Po pierwsze, musi mieć skierowanie od swojego lekarza. Jeżeli lekarz albo pacjent ma wątpliwości, czy w jego przypadku można zastosować tlen hiperbaryczny, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zawsze udzielimy odpowiedzi i pokierujemy tego pacjenta. Po drugie, u nas nie ma kolejek, ponieważ jesteśmy w stanie leczyć wszystkich pacjentów z danego rejonu, ale także z Polski. Jeżeli jest taka konieczność, że inne ośrodki nie mogą, to my przyjmujemy tych pacjentów. W związku z tym kolejek praktycznie nie ma. Możemy razem z pacjentem ustalić, kiedy zaczynamy leczenie, bo jak mówiliśmy, to leczenie potrafi być długotrwałe. Razem z pacjentem ustalamy najkorzystniejszy termin.
To skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czy również od specjalisty może być?
Może być albo od specjalisty, albo od lekarza pierwszego kontaktu. Pamiętamy o tym, że pracujemy tylko na podstawie wskazań z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie pracujemy prywatnie. Natomiast tam, gdzie są wskazania i dowody kliniczne, że mamy szansę pomóc, Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje wszystkie koszty terapeutyczne i nie obciąży tym ani pacjenta, ani lekarza.
To powiedzmy jeszcze, gdzie ośrodek się znajduje?
Leczenie prowadzone jest w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. To jest Gdynia Redłowo. Tam na bramie wystarczy zapytać, gdzie jest hiperbaria. Wszyscy wiedzą.
Dziękuję panu bardzo serdecznie za przybycie do Radia Gdańsk, a przypomnę, że na państwa i moje pytanie odpowiadał profesor Jacek Kot, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, lekarz i naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajmujący się leczeniem tlenem. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.